Dobra.
Dajmy jeszcze szansę wejść. To jeszcze raz. Witam wszystkich serdecznie na mojej dzisiejszej prezentacji. Ja się nazywam Krzysztof Szabelski i opowiem w ciągu najbliższej godziny tak zwane case study, czyli moje doświadczenia z rozwojem oprogramowania wykorzystującego platformę Azure. Będą to czysto moje przemyślenia, doświadczenia związane z praktyczną realizacją nietrywialnego, tak bym to ujął, oprogramowania w oparciu o usługi Microsoft Azure. Przepraszam. Jak już wspomniałem, nazywam się Krzysztof Szabelski, jestem programistą z zamiłowania, ale w codziennej pracy jednak większość mojego czasu to jakieś zadania związane z konsultacjami, architekturą, z zarządzaniem techniczną stroną realizacji projektów, a czasami jak znajdę ciekawy temat, pojawiam się na takich konferencjach jak ta, by opowiedzieć, podzielić się swoimi doświadczeniami i wiedzą z innymi osobami. Jeśli chodzi o te obszary zainteresowań i tego, czym się zajmuję w pracy, to przede wszystkim Microsoft.NET, architektura systemów, mój konik taki powiedziałbym, czyli przywództwo techniczne, coś, co pozwala wydobyć z zbioru pojedynczych osób, członków zespołu, ich kompetencji, możliwości realizacji projektu. I oczywiście ostatnie, ale nie najmniej ważne, czyli Microsoft Azure, którym zajmuję się już ładnych parę lat w takim zakresie R&D i od 2,5 roku produkcyjnie wytwarzając oprogramowanie na platformie Azure. Prywatnie, jeśli kogoś to interesuje lub chciałby porozmawiać wieczorem przy piwie, interesuje mnie wszystko, co wyzwala jakąś adrenalinę, w ostatnim czasie przede wszystkim motocykle i narciarstwo wysokogórskie, co tu nad morzem może brzmieć trochę absurdalnie. Przyjechałem z Gliwic, z południa Polski, pracuję w firmie Future Processing. Jeśli ktoś nie kojarzy, to się nie dziwię, bo działamy głównie na rynku zachodniej Europy. W każdym razie jesteśmy dosyć dużą firmą, zatrudniamy 700 osób. Wytwarzamy oprogramowanie. Takie krótkie podsumowanie naszej firmy to Great Software Because We Put People First. I nie jest to tylko slogan reklamowy. Dobrze, przejdźmy do konkretów. Opowiem o moich doświadczeniach w realizacji projektu, jaka usługa sprawdziła się, nie sprawdziła, jakie podejście architektoniczne miało swoje wady i zalety, ale żeby to miało sens, muszę Was wprowadzić chociaż troszkę w to, jak ten projekt wyglądał, jaka była jego, powiedzmy, domena i jak go w ogóle zrealizowaliśmy. I powiedzmy, że chodzi o nowatorski system zarządzania taksówkami. Powiedzmy, ponieważ w związku z tym, że wiąże mnie umowa z klientem o nieujawnianiu szczegółów, nie mogę Wam powiedzieć dokładnie, ale myślę, że ta domena jest wystarczająco daleko, jednocześnie pozwala powiedzieć o technikaliach, które de facto można zrealizować w dowolnym systemie. Tutaj tylko jedna prośba, jeżeli coś się nie będzie kleić w tej mojej opowieści o tym, co myśmy zrealizowali, to proszę wybaczcie. W każdym razie, przepraszam za szybko, nowatorski system zarządzania taksówkami polega na tym, że nie tak jak w zwykłej firmie taksówkarskiej, gdzie ktoś dzwoni do dyspozytorni, pani odbiera telefon, przyjmuje zgłoszenie, rozgłasza to do wszystkich taksówkarzy i ktoś się zgłasza, że przyjedzie po klienta. W tym systemie działania tej firmy pani odpowiedzialna za odbieranie telefonów ma swoją dedykowaną działkę, odbiera telefon, wklepuje do systemu zlecenie, mówi panu po drugiej stronie słuchawki, za chwilę dostanie pan informację o tym, kiedy będzie taksówka. Dziękuję. W tym momencie zlecenie ma trafić gdzieś do osoby zajmującej się inną częścią, czyli obsługą, zarządzaniem taksówkarzami i zgłoszeniami, optymalizacją wykorzystania taksówkarzy do realizacji wszystkich zleceń, kto się gdzie znajduje, kto ma jaką listę przyszłych zgłoszeń, kto już dzisiaj ile zarobił, bo zrobił ileś tam kursów, komu trzeba by coś dać, zarobić jeszcze i tak dalej, i tak dalej. Ten pan widzi to cały widok wszystkich zgłoszeń, wszystkich taksówkarzy, przydziela zlecenia, taksówkarz to akceptuje lub nie akceptuje przez jakieś swoje urządzenie mobilne, po czym, jeżeli dojdzie już ustalenia, kto zrealizuje zgłoszenie, klient dostaje powiadomienie SMS-em, taksówka będzie za 5 minut, czy na przykład później i tak dalej. Co istotne, co bardzo istotne, założeniem tego oprogramowania jest, że ma ono działać w trybie software as a service, Czyli do tej pory klient miał podobne oprogramowanie, które sprzedawał tym firmom taksówkarskim. No niestety nie mógł dotrzeć do małych firm, którym jak powiedział 10 tysięcy dolarów za jakiś minimalny sprzęt, na którym ten system ma działać, to oni mówili, no nie, nie, zostaniemy przy trybie telefon, słuchawka i rozgłoszenie przez radio. A klient chciał zmienić podejście, dotrzeć do tych małych firm, jedna instalacja softu gdzieś w chmurze, konto testowe na miesiąc używania, proszę bardzo, mnie to nic nie kosztuje. Chce pan robić 100 transakcji dziennie? Dobrze, zapłacił pan 10 dolarów. I tak dalej, i tak dalej. Czyli zmiana w ogóle modelu działania firmy. Aha, właśnie, bo zapomniałem wspomnieć. Klient, dla którego wytwarzamy to oprogramowanie, nie jest firmą taksówkarską, jest wendorem oprogramowania, czyli on to oprogramowanie sprzedaje dalej. Z tym wszystkim wiąże się jeszcze zbiór wymagań funkcjonalnych i jakichś takich ogólnych koncepcji, które bardzo wpływają, rzutują na to, jak ten system później zrealizowaliśmy. Przede wszystkim założenie jest takie, że firmy mogą działać przez cały dzień, w związku z czym nie przewidujemy planowanych downtime'ów. Ma być 24/7 lub tak bardzo jak to możliwe. W przyszłości system ma działać potencjalnie na całym świecie, w związku z czym ma to być wysokodostępne, skalowalne. Jeżeli będzie tyle klientów, oczywiście pamiętajcie, mówimy o multitenant, czyli na razie będzie 60 klientów, za rok planujemy 500, a za 2 lata 2000. W związku z czym wysoka dostępność, skalowalność. Kolejna rzecz, która bardzo rzutuje na sposób realizacji systemu, to występowanie takich pików, takich nagłych wzrostów zamówień. Powiedzmy, że o tej godzinie 16 wszyscy zaczynają dzwonić, bo chcą wrócić z pracy, z czegoś, co robili biznesowo dzisiaj i wszyscy dzwonią po taksówki. W tym momencie dzieje się tak, że te panie za telefonem odbierają telefon, wklepują coś do systemu, odkładają, jest nowy telefon i tak dalej. Po prostu w takim dosyć dynamiczny sposób liczba zgłoszeń w systemie pojawia się nagle. I to trzeba było jakoś rozwiązać, zastosować odpowiednie mechanizmy, żeby system oczywiście w tym krytycznym momencie nie zatkał się, nie zaczął odpowiadać przez 20 sekund lub po prostu nie położył się. Bo byłoby to w zasadzie dla niego zupełną porażką. Mając to wszystko w głowie, pojawiło się takie pierwsze pytanie. Jak zrealizować ten system, jakie usługi? Bo to, że robimy to w chmurze, było już jakoś wcześniej ustalone. Infrastructure as a service czy platform as a service? No, teraz mi się wydaje, że to był taki prosty dylemat, to tak naprawdę był ciąg jakichś decyzji, jakichś analiz i tak dalej. Na ten moment sprowadzam się do takiej prostej decyzji, czy infrastruktura jako serwis, czy platformy jako serwis. I po tych półtorej roku pracy nad tym, po dwóch ponad latach pracy nad tym, jakby była jedna rzecz, którą chciałbym, żebyście wynieśli z tej mojej prezentacji jako output tego, co ja uważam i co polecam, to platform as a service. To jest jedyna sensowna droga, jeżeli zaczynamy, jeśli mamy swobodę doboru technologii, jeżeli zaczynamy realizację projektu od nowa, jeżeli nie mamy dużego obciążenia legacy code'em z jakimiś dziwnymi rozwiązaniami, które się po prostu na te platformy nie da przenieść. Infrastructure as a service jest takim backup planem, jeżeli czegoś już naprawdę tutaj nie możemy zrobić, trudno, idziemy tam, tam mamy większe możliwości, ale większą odpowiedzialność. I tu jeszcze taka dygresja, zanim przejdę do tego mojego systemu. Od czasu, jak mam kontakt ze społecznością Azure w Polsce, z ludźmi, którzy używają, z ludźmi, których szkole z Azure na zlecenie Microsoftu, bo mają jakiś case, chcieliby, myślą, rozważają o przeniesieniu się na Azure, zauważyłem jakąś taki sposób myślenia, że o tej chmurze, o tych maszynach wirtualnych. Większość ludzi zaczynając swoją przygodę z Azure'em, czy z AWS-em, czy z czymkolwiek, myśli maszyny wirtualne. Myślą w tym pudełku, mam u siebie serwerownię z Hyper-V, mam maszyny wirtualne, jak to się do siebie ma, porównują koszty, porównują możliwości, a tutaj tego nie mogę zrobić, tutaj tego nie mogę zrobić i tak dalej. Zwracam tu uwagę, nie wiem, jakie są Państwa doświadczenia z Azure'em, jeśli większe, to pewnie już czujecie, jaka tutaj jest różnica. Jeśli dopiero zaczynacie, to zwracam uwagę, że trzeba myśleć jakby poza pudełkiem. Nie można po prostu wziąć standardowych rozwiązań, wzorców, które mamy, deployując rozwiązanie on-premise i przełożyć tego do Azure'a. Na tym nie zyskamy. Na tym możemy zyskać jakąś skalowalność, większą elastyczność, ale kosztowo raczej stracimy. W przypadku Platform as a Service dostajemy gotową platformę, którą zarządza dostawca, którą utrzymuje dostawca. My dostajemy SLA, gwarancję, że ta usługa będzie działać i odcinamy sobie bardzo, bardzo dużo pracy związaną z utrzymaniem tej całej infrastruktury. Oczywiście wszystko ma jakąś swoją cenę. Platform as a Service ma, każda usługa Platform as a Service ma swoje ograniczenia. Musimy się do tych ograniczeń dostosować. Ważne, że zaczynając rozwój oprogramowania, że tak powiem, od zera, można wypracować rozwiązania, są wzorce zastosowania innych usług w zamian to, co zwykle korzystamy on-premise i tu naprawdę można zyskać. Na potwierdzenie tego powiem, że ten system, o którym dzisiaj będę mówił, zamówiła firma, która zatrudnia kilkanaście, kilkadziesiąt osób. System o globalnej skali, który ma działać 24 godziny na 7 i tak dalej, i tak dalej. I to jest jedyna droga dla takiej firmy, moim zdaniem, aby taki system osiągnąć. W tym momencie skupiają się jedynie na supporcie, na wsparciu. To jest jedna usługa, którą muszą robić 24 godziny na dobę, na wsparciu klienta. A system po prostu ma działać na tych usługach. Gdyby to były maszyny wirtualne, utrzymanie tego wymaga dużo większych nakładów pracy. Dobrze. Wracając już do tego systemu, konkretnie co zrealizowaliśmy. Poglądowy schemat, taka architektura na poziomie usług, które zostały wykorzystane, aby zrealizować konkretne części systemu. I tak, no pierwsza sprawa, chcąc osiągnąć odporność systemu na pewne awarie, poszliśmy w tą taką architekturę tak zwaną mikroserwisową, czyli poszczególne elementy systemu miały swoją infrastrukturę, swój serwis, swoją bazę danych. Jeżeli z jakiegoś powodu, czy to błędu software'owego, czyli przeciążenia sprzętu, to nie dawało rady, na przykład nie można było obliczyć ceny za usługę, reszta systemu działała, odpowiadała klientowi, co może zrobić, czego nie może, tylko ten kawałek działał, cały system miał jednak chodzić. To było takie podstawowe założenie, podstawowa korzyść z tego, że wykorzystaliśmy tą segregację na pojedyncze serwisy. Drugim bardzo istotnym celem takiego podziału na wiele serwisów było segregacja danych, czyli zrobiliśmy taki trochę ręczny sharding całego zbioru danych, na których system działał, na mniejsze konteksty, co oczywiście wiązało się z koniecznością duplikacji pewnych danych, synchronizacji tych baz danych, ale co osiągnęliśmy, to mieliśmy 8 relatywnie małych baz danych, może jedna była jakaś większa i bardziej wymagająca, ale 8 małych baz danych, które miały bardzo duży zapas skalowania się w górę. Jak wiemy, relacyjne bazy danych skalują się dobrze w górę, gorzej wszerz. W związku z czym dzięki takiemu zabiegowi byliśmy przygotowani na predykcję klienta, jak dużo klientów, jego klientów będzie miał w przyszłości, jak daleko będziemy mogli się skalować w górę. Tutaj jest taka kolorowa część systemu, z której wynikł jeden czasownik, który pojawił się, nie czasownik, przymiotnik, który pojawił się w tytule mojej prezentacji, czyli asynchroniczna architektura. I to jest odpowiedź na to wymaganie, na tą specyfikę działania systemu, że pojawia nam się taki pik, w którym nagle zaczyna się pojawiać dużo zleceń w systemie. Standardowym rozwiązaniem, może przeskoczę dalej, gdzie mam już tylko ten kawałek wyizolowany. Podstawowym narzędziem rozwiązania takich problemów, że występuje wzrost ruchu w systemie, jest skalowanie, w szczególności autoskalowanie. Czyli procesor na serwisie zaczyna się zużywać więcej niż 50-70%, dokładamy nowy serwis. Jednak po naszych analizach wyszło, że no pierwsza sprawa to nie serwisy będą najbardziej obciążone, tylko jednak te relacyjne bazy danych pod spodem, a to już się tak szybko, ładnie nie skaluje. A po drugie ten wzrost ruchu może być tak gwałtowny, że to skalowanie po prostu będzie zbyt wolne. W związku z tym postanowiliśmy włożyć między logikę i bazę danych, która obsługuje ten cały ruch, a wejście do systemu, kolejkę, czyli usługa Azure Service Bus, która była takim buforem, nieważne jak dużą ilość wiadomości, zgłoszeń w tym miejscu byśmy zaaplikowali, ta kolejka jest zdolna to po prostu skolejkować, a ten serwis spokojnie sobie je odbiera. przypadku najbardziej jakichś gwałtownych testów wydajnościowych systemu zdarzało się, że no powiedzmy opóźnienie od zgłoszenia do przetworzenia tego zgłoszenia wynosiło minutę, półtorej, ale zostało zrealizowane. Klient musiał dłużej poczekać. Gdyby to był po prostu serwis korzystający z bazy danych, prawdopodobnie system już by się położył, timeouty na bazie danych dawno by poleciały, limity równoległych połączeń w SQL database i tak dalej, to by po prostu serwis położyło. W związku z tym taka architektura sprawdziła się, jeśli chodzi o realizację tego celu, tego problemu, który mieliśmy w tym systemie. No jednak nic nie przychodzi za darmo. Stworzenie takiego, znaczy wykorzystanie w ogóle takiego modelu kosztowało nas bardzo, bardzo dużo pracy i problemów natury nie tylko technicznej, ale i biznesowej. No, najprostszy przypadek. Wpada zgłoszenie do systemu, jest realizowane nawet po sekundzie, po 200 milisekundach, ponieważ nie ma tutaj żadnej kolejki i występuje w tym momencie błąd. Różny błąd może być. Po prostu niepoprawne dane przyszły, albo SQL Server się zatkał z jakiegoś powodu, odpowiada błędem. No i w tym momencie pytanie, co zrobić. Nie możemy już klientowi powiedzieć, że coś poszło nie tak. Ten już dostał informację, że ok, przyjęliśmy twoje zgłoszenie i to jest problem natury biznesowej. Co w tym momencie? Na początku nasz klient twierdził, że to go bardzo satysfakcjonuje, że zgłoszenie trafia do supportu, support się tym zajmie, jak rozwiąże problem, wyśle bombonierkę pani, która to zgłoszenie niepoprawnie obsłużone dodała i wszystko będzie w porządku. Z czasem okazało się, że no, zwykle jak coś następuje, jakiś problem, to następuje lawinowo, support został zawalony zgłoszeniami, trzeba było wypracować jakieś mechanizmy rozpoznawania, czy problem jest natury SQL nie odpowiada i po prostu trzeba poczekać, trzeba ponowić za chwilę to zapytanie, czy jest to problem z jakąś logiką w naszym oprogramowaniu i wtedy support musi zareagować. Podsumowując, powiedziałbym, że takie rozwiązanie tego problemu zwiększyło nam effort potrzebny do zrealizacji, czyli jakby nasz zachód potrzebny do zrealizowania tego oprogramowania co najmniej kilkukrotnie, może o rząd wielkości w stosunku do zwykłego modelu request, response i tak dalej. Jedną ważną rzeczą, która tutaj jest jeszcze na dole, taka ścieżka i to dało nam bardzo dużo, ale kosztowało powiedzmy troszkę więcej pracy. Tak jak mówiłem, mieliśmy scenariusz, że ten kontroler musi mieć cały czas aktualny widok na stan systemu, na to, jakie są zgłoszenia, kto je realizuje i tak dalej, i tak dalej. Najbardziej takie naiwne rozwiązanie byłoby odpytywać serwis SQL Server o to co 10 sekund, co 5 sekund, jeśli jest to dla nas wystarczające real-time'owe. No, łatwo sobie wyobrazić jednak, że no, w przypadku systemu, który jest multitenant, ma potencjalnie bardzo dużo tych kontrolerów, ta baza danych w końcu przestanie, albo po prostu będzie nas strasznie dużo kosztować, bo będzie musiała być strasznie duża, albo po prostu nie wydoli. W związku z tym rozwiązanie, każda przetworzona zmiana w systemie zostaje persystowana w bazie oraz trafia znowu przez kolejkę do signalara. Signalary, czyli nakładka na WebSockety, na long polling, pozwalająca wypchnąć coś podłączonemu kontrolerowi. W związku z czym kontroler był powiadamiany o zmianach, interfejs reagował na zmianę, takie zlecenie zmieniło status na taki, zmieniało się, zamiast aktywnie wyciągać nowe dane. To uważam za bardzo, bardzo rozsądne rozwiązanie, jeżeli mielibyście tego typu sytuację, że w aplikacji musi być cały czas aktualny widok. To już przypominam. Drugą bardzo specyficzną rzeczą, jeśli chodzi o architekturę, którą zastosowaliśmy, to tak, były to te popularne lub niepopularne mikroserwisy. Chcieliśmy osiągnąć kilka korzyści. Przede wszystkim posegmentować dane, aby mieć wiele małych baz danych. I tutaj pojawia się taka refleksja, obserwacja, że kosztowo lepiej wychodzi mieć, kosztowo na ażurze, to dotyczy SQL Database, a także innych usług, raczej lepiej mieć więcej małych serwisów, małych usług niż jakiś plan drogi. W mojej obserwacji wydajność poziomu S1, na przykład dwóch baz danych S1, jest zdecydowanie wyższa niż dwóch baz danych, niż jednej bazy danych S2, która teoretycznie według Microsoftu jest, ma taką samą liczbę DTU, czyli powinna być tak samo szybka, taką samą ilość transakcji na sekundę realizować. No oczywiście, żeby sobie móc korzystać z mniejszych instancji, musimy posegmentować dane, co wiąże się z innymi problemami, ale uważam to za dobry kierunek działania. Druga korzyść, którą chcieliśmy osiągnąć, to modularność systemu. To też w pewnym sensie jest zaletą takiej architektury, jednak ten podział na fizyczną separację różnych modułów zwiększa taką modularność, wymusza na programistach myślenie o tym, że tu już mamy komunikację sieciową, to jest trochę bardziej kosztowne, ten coupling systemu tak bardzo nie wzrasta. No jednak, zgodnie z tym, co większość ludzi mówi, koszt wytworzenia tych mikroserwisów był bardzo wysoki. Oczywiście klient jako niewielka firma, która chciała znowu szybko wejść na rynek, bardzo naciskał na to, żeby szybko dostarczać rzeczy, nowe funkcjonalności i tak dalej. Jednocześnie decyzja nasza w połączeniu z konsultantem od strony klienta była taka, aby realizować to w tej architekturze mikroserwisowej, co bardzo, bardzo nas zwalniało. Dodatkowo kilku innych korzyści, o których nie będę mówił, bo to nie jest wykład o architekturze, tylko o Azurze, ale kilku innych korzyści, o których powszechnie się mówi, że występują w architekturze mikroserwisowej, nam się nie udało tak do końca osiągnąć, w związku z czym ten koszt wysoki nie do końca był uzasadniony. Jeśli miałbym podsumować zastosowanie takiej architektury, zastosuję cytat z Fowlera, który czytałem jeszcze długo zanim, znaczy może niedługo, ale jeszcze zanim zaczęliśmy robić ten system. No i niestety muszę się pod tym podpisać, że większość systemów, które odniosły sukces w tej architekturze mikroserwisowej, zaczęło się od monolitu, gdzie poszczególne części systemu należało wydzielić, bo było jakieś wskazanie do tego, aby był to osobny, niezależny byt fizyczny, a większość systemów, które tak jak my zaczęliśmy od architektury mikroserwisowej, niestety skończyły się mniejszymi lub większymi problemami. Dobrze, tyle o architekturze. To myślę, że już teraz powiedziałem dokładnie, co zrobiliśmy, w jaki sposób, a teraz jakich usług azurowych skorzystaliśmy. Jest to prelekcja o Azurze na konferencji o Azurze, w związku z czym myślę, że to jest najbardziej interesująca część. Pierwsza usługa, Azure Cloud Services. Dla nowych osób w środowisku Azure, Cloud Services to coś, co 6, 7, 8 lat temu było Azurem. To jest coś, od czego Microsoft zaczął, stworzył taką usługę na swoje potrzeby. Następnie powiedział, ok, czemu by tego nie sprzedać, wystawmy to na zewnątrz, nazwijmy to Windows Azure jeszcze wtedy i to jest coś, co było pierwszą de facto taką usługą w Azure. Służy do hostowania aplikacji webowych, czyli web role i background procesów, czegoś, co działa w tle, worker role. Na teraz jest to usługa już troszkę taka przestarzała, można powiedzieć, bo w chmurze zmienia w ogóle w IT, wszystko się bardzo szybko zmienia. Ale ciągle jest, działa, ciągle ma swoje zalety, jest lepsza, jeśli chodzi o, tańsza, jeśli chodzi o ilość zarządzania pracy potrzebnej do postawienia systemu niż korzystanie z maszyn wirtualnych. A my zdecydowaliśmy się na nią, przypominam, to było niemalże 3 lata temu, kiedy te decyzje zapadały, ponieważ wtedy alternatywa, czyli App Services, wtedy nazywały się jeszcze websitami, nie były nawet jeszcze chyba w wersji General Availability i nie były, nie brzmiały jako coś production ready. W związku z czym, jak było z tymi cloud serwisami? Używam takiego określenia kijowo, ale stabilnie. Kilku kolegów powiedziało mi, no ale co jest kijowego? Jak sprawdziło wam się, działało, to co jest kijowego? No to zwróćmy uwagę, kilka rzeczy jednak było. Ale najpierw good parts. DevOps, czyli to co mówię, typowa usługa platformy as a service, może, dobra, usługa poziomu platformy as a service. Deployment, utrzymanie środowiska polega na tym, że budujemy paczkę, w sensie wykorzystujemy narzędzie CSPAC, które tworzy nam taką paczkę, wgrywamy ją na storage, wykonujemy polecenie PowerShellowe, deploy i tworzą się automatycznie wszystkie maszyny wirtualne, potrzebne a ja jest, całe oprogramowanie, które na maszynach wirtualnych musi być potrzebne, instaluje się nasza aplikacja, rozgrzewa się i działa. Nas nie powinno interesować, co się tam na tych maszynach wirtualnych stało. One pod spodem są, one działają, tam jest normalna maszyna wirtualna z AES-em, ale my tworzymy paczkę, mówimy uruchom się i ona się uruchamia. Chcemy więcej instancji usługi, na przykład obsługujemy w tym momencie dwie maszyny, obsługują nasz ruch, potrzebujemy więcej, przesuwamy suwaczek, czy wykonujemy polecenie poleszelowe, czekamy chwilę, mamy więcej. To jest wszystko, co narzędzia, które Microsoft daje jako nadbudówka nad maszyny wirtualne i to jest po prostu wspaniałe. Ale, jak powiedziałem, czekamy chwilę. Czekamy tą chwilę nawet taką dosyć dłuższą, bo nie dość, że maszyna wirtualna musi wstać, musi się tam zainstalować trochę oprogramowania, skonfigurować i to tak sumarycznie trwa 15-20 minut, zależy co tam, jak dużego coś wrzucamy i tak dalej. No w każdym razie jest to no nie mało. Jeśli mówimy na przykład o automatycznym skalowaniu, chcąc obsługiwać takie nagłe wzrosty działania, z liczby zgłoszeń w systemie, 15 minut zanim ta, czy 20, zanim ta nowa maszyna zacznie przyjmować zgłoszenia, to jest chwila. Nawet na potrzeby developmentu, czy rozwoju programowania, chcemy testować automatycznie, nie wiem, po każdym pushu do repozytorium. Przy założeniu, że testy trwają 10 minut, a deployment trwa 15 minut, to już jest za długo. To jednak, no nie jest to jeszcze idealne rozwiązanie. Drugim problemem, pewnym ograniczeniem tych usług jest to, tej usługi jest to, że musimy mieć każdej zduplikowaną maszynę dla każdej roli, czyli dla każdej dla każdego serwisu, dla każdego background procesu i tak dalej. Co powoduje, że budując taką właśnie architekturę mikroserwisową, gdzie chcemy, żeby tych serwisów było dużo, koszty startowe naszego systemu są duże. Każda usługa musi mieć dwie instancje, czyli nawet jeśli ona nic nie robi, to już musimy za nią zapłacić minimum to $80. Drugim problemem jest to, że nie możemy łączyć wielu serwisów na jedną maszynę. Można to robić jeszcze z web roles. To nie jest takie domyślne, ale można to odpowiednio skonfigurować, wchodząc troszkę tam w szczegóły tych XML-i, które to konfigurują. Niestety w przypadku worker role, czyli tych background procesów, już tego się nie da zrobić. Co, tak jak mówię, powoduje, że rozproszona architektura, nawet jeśli nic nie robi, kosztuje sporo. No nasza kosztowała około $600-700 miesięcznie, po prostu stojąc i czekając na nic. Oczywiście takie architektury też się nie robi po to, żeby one czekały na nic, tylko żeby obsługiwały jakiś ruch, ale jednak jest to jakiś problem. I ostatnim już typowo takim deweloperskim problemem to jest emulator, czyli rozwój cloud serwisów wiąże się z wykorzystaniem, z koniecznością używania emulatora, do którego deployujemy lokalnie nasze rozwiązanie, co jest nieprzyjemne, powiedziałbym. Teraz już podobno można uruchomić ten emulator i do niego deployować. Jak myśmy zaczynali, trzeba było za każdym wciśnięciem F5, czyli chcąc uruchomić system lokalnie, czekać minutę, aż się emulator otworzy, następnie czekać, aż tam się coś deployuje, po prostu jest nieużywalne. Nam się to udało obejść, robiąc jakieś podwójne konfiguracje, uruchamiając aplikację po prostu na AES-ie lub w aplikacjach konsolowych, a potem deployując to dopiero do cloud serwisu, ale było to jakaś dodatkowa robota. No dobrze, z perspektywy czasu patrząc, że jednak te cloud serwisy miały jakieś wady, zastanówmy się, co by było, gdybyśmy wykorzystali najpopularniejszą chyba obecnie usługę w Azure, czyli Web Apps, czyli Element App Services, czegoś, co jest bardziej nowatorskie, jeszcze bardziej platforma as a service. Jak by to tam wyglądało? No na pierwsze pytanie, pierwszego porównania nie mogę zrobić, ponieważ app services, web appsów używałem sporo, ale do systemów, których używało 5 osób, czyli to takie działanie R&D, nie miałem jeszcze przyjemności zrobienia większego systemu na web appsach. Ale obserwując całe web appsy, jak to się sprawdza w mniejszych systemach, jeśli chodzi o DevOps, mamy deployment po prostu przez repozytorium Gita, wypychamy nasz kod źródłowy, App Services buduje aplikację z tego, możemy customowe deployment skrypty tam dopisywać i tak dalej. Generalnie jest to bardzo przyjemne, co najmniej równie proste w obsłudze, jak nie prostsze. Czas deploymentu skraca nam się dramatycznie. Nowa instancja, w sensie deployując aplikację, tworząc, skalując ją, dodając więcej instancji obsługującej nasz ruch, trwa to efektywnie minutę z hakiem. Teoretycznie kilkanaście sekund, w praktyce, zanim to zacznie ruch przyjmować, minutę. Dlaczego tak się dzieje? Jeśli ktoś nie wie, nie wgryzał się w szczegóły działania App Services, tam można powiedzieć, jest taka jakby kolejka maszyn wirtualnych, które są standardowe, których jedyne opcje konfiguracyjne są takie, które wystawia API tej usługi. W związku z czym, jeśli potrzebujemy nowej maszyny, nowa maszyna brana jest z kolejki, aplikowane są te ustawienia, czy w zasadzie tam jest jakoś podmapowywany dysk, też w szczegółach tego nie znam, i po prostu ta maszyna zaczyna obsługiwać nasz ruch. Dzięki takiemu rozwiązaniu ten deployment i coś, o czym za chwilę jeszcze powiem, jest dużo, dużo, dużo lepsze niż w tamtej usłudze. No niestety, w związku z czym nie możemy się nawet podłączyć remote desktopem do tej maszyny, nie możemy tam zmienić niczego poza to, co udostępnia API konfiguracyjne, no ponieważ w tym momencie to by nie działało. Ta maszyna, potrzebujemy zrobić aktualizację systemu, nie robimy aktualizacji systemu, bierzemy nową maszynę, starą wyrzucamy. Tutaj trzeba którąś maszynę wyłączyć, w związku z czym potrzebujemy dwóch instancji, żeby co najmniej jedna mogła zostać działająca, kiedy drugą trzeba zaktualizować. Kolejną też związaną z tym samym featurem, o którym przed chwilą powiedziałem, zaletą jest to, że wystarczy nam pojedyncza instancja, aby dostać SLA na poziomie 99,95%, czyli dla małych systemów albo systemów podzielonych na wiele małych usług, koszty spadają nam o połowę, wystarczy jedna instancja, aby mieć to SLA. Wiąże się to znowu z tym samym. Jeśli ta maszyna z jakiegoś powodu przestaje odpowiadać, coś jest nie tak, ona jest wyrzucana, brana jest nowa, zapinany jest ten sam dysk, czy ta sama konfiguracja, downtime wynosi kilka sekund, lub jest prawie niewidoczny dla użytkowników i to SLA 99,95 jest spełnione. Dodatkowo mamy bardzo dużą elastyczność, jeśli chodzi o składanie usług z mapowanie usług na infrastrukturę, czyli możemy stworzyć 10, 20 web aplikacji i uruchomić je na jednej maszynie wirtualnej pod spodem. To jest po prostu tak zwany service plan, i mapowanie web appsów na serwis plany. Dzięki temu taki jakby najtańszą wersją realizacji tego systemu, który myśmy zrobili, w którym było 10 usług, byłaby jedna maszyna wirtualna, na której by one wszystkie działały. W dość łatwy sposób jest to, można to przemapować, że te usługi jednak przenieść na inną maszynę wirtualną, znaczy na inny serwis plan, który de facto pod spodem jest zbiorem maszyn wirtualnych. No i w przypadku problemu z emulatorem, problem nie występuje, ponieważ emulatora nie ma. Są to zwykłe aplikacje, web aplikacja, ASP.NET, Node.js, PHP, Python i tak dalej, które uruchamiamy w środowisku web appsów. Żeby nie było tak kolorowo, jest jedna rzecz, którą zauważyłem, która mogłaby być problemem. U nas nie była, ponieważ nie przewidywaliśmy takiego scenariusza, ale popularnym wzorcem robienia jakichś rozproszonych architektur jest to, że zamykamy te nasze serwisy w virtual network lub po prostu w sieci lokalnej, wystawiamy tylko jeden gateway publiczny i on rutuje ruch między innymi serwisami. To jest dość popularny wzorzec, nazywa się API Gateway, jeśli dobrze pamiętam. No i wymaga możliwości wrzucenia czegoś do sieci, do virtual network, virtual network na Azure się to nazywa. I w przypadku cloud serwisów jest to normalnie wspierane. W przypadku web appsów, ze względu właśnie na tą taką specyfikę, standaryzację tych maszyn, które są wykorzystywane, nie jest to możliwe. Można dać web appsom dostęp do sieci wirtualnej, ale nie można ich schować, wyciąć z publicznego zakresu i schować ich w sieci wirtualnej. W standardowym planie można to zrobić w tak zwanym App Service Environments, ale to ma kilka wad. Pierwszą jest cena, ta sama maszyna kosztuje prawie 3 razy więcej. Po drugie, trzeba jakby tą kolejkę maszyn wirtualnych, to środowisko, na której te app serwisy i web appy są uruchamiane, trzeba mieć całe swoje zamknięte w tej sieci lokalnej. Czyli tracimy możliwość tego dynamicznego, szybkiego skalowania i elastyczności cenowej zwiększania i zmniejszania ilości infrastruktury obsługującej nasz ruch. To taka mała wada, z którą można się spotkać. Dobrze. Kolejna usługa. Pewnie druga najpopularniejsza w Azure, jeśli patrząc tak kolejnością, czyli SQL Database. Dla tych, którzy nie wiedzą, Azure SQL Database jest po prostu takim obciętym SQL serwerem, SQL serwerem as a service, czyli zakładamy usługę, dostajemy connection string i działamy, ale brakuje mu sporo funkcjonalności, typu nie ma CDC, nie można podpiąć się profilerem, żeby obserwować, co tam się dzieje i wiele, wiele innych. To jest bardzo częsty powód, dla których tacy prawdziwi SQL admini ludzie mówią, że po prostu Azure jest bez sensu i w ogóle to jest bez sensu i jak można w ogóle taki coś zrobić. No ja tu po raz kolejny sobie wrócę do tych swoich moich przemyśleń deweloperskich bardziej. Zacznijmy od tego. Do 99,9% zastosowań nam to wystarczy. Czasem nam czegoś będzie brakowało, ale znajdziemy pewnie inną usługę, która to realizuje albo jakiś inny sposób realizacji, a ilość czasu, który zaoszczędzimy na zarządzaniu, konfigurowaniu tego SQL serwera, zabezpieczaniu maszyny, jakichś firewalli, które to wszystko musi mieć, po prostu tutaj mamy, dostarczone przez platformę. No i tak, tak jak mówię, no DevOps, czyli zakładam, używam, mam, jest wspaniały, dlatego polecam tą usługę po prostu, żeby z niej korzystać. No kilka jakichś problemów oczywiście się zdarzyło, pomijając oczywiście ograniczenia platformy. Dwa problemy, obydwa, które nas dotknęły w jakimś tam stopniu i przed którymi mogę przestrzec, jakby ktoś chciał się wpakować w to samo, obydwa wiązały się z tym, że dosyć często usuwaliśmy maszyny, te bazy danych i tworzyliśmy je na nowo. To na początku po prostu procesu developmentu było bardzo wygodne. Zamiast zrobić migrację, skrypty inkrementujące, po prostu usuwaliśmy wszystko, zatwarzaliśmy od nowa, przyspieszało nam to troszkę pracę. I w takim trybie działania spotkaliśmy się z dwoma rzeczami. Po pierwsze, Azure kilka razy nam powiedział, nie możesz założyć takiej usługi. Też mieliśmy standardową nazwę tej usługi, no i usuwaliśmy ją, zakładać ją. Azure mówi, nie możesz, bo istnieje. Ale przed chwilą ją usunęliśmy, ale nie możesz, bo ona istnieje. I no dopiero kontakt z supportem, kilka godzin, tak, tutaj coś tam się zawiesiło, usunęliśmy, już jest. Ale no, jakiś taki trochę absurd. Drugi problem też wiązał się z tym, że dosyć często usuwaliśmy tą maszynę wirtualną, a potem ją odtwarzaliśmy, znaczy nie maszynę wirtualną, tylko bazę danych, a potem ją odtwarzaliśmy od nowa, to taka trochę nieprzejrzystość Azure. Azure tak często twierdzi, że stworzyłem usługę, hura, proszę używaj, ona już jest gotowa, a potem zaczynamy się z nią kontaktować i coś jednak nie działa. W naszym przypadku po deploymencie całego systemu, uruchomieniu jakichś testów, okazywało się, że nie działa nam funkcjonalność związana z full text searchem, bo SQL Database wspiera normalnie full text search, można pisać tego typu zapytania, czyli wyszukiwanie pełnotekstowe, ale okazuje się, że nawet jeżeli maszyna jest już, znaczy ta maszyna, która gdzieś tam pod spodem jest, czyli usługa jest nam udostępniona, możemy z niej korzystać, to nie znaczy wcale, że ten full text search jako osobna usługa tego serwera działającego pod spodem też już działa. I w przypadku tych najwolniejszych maszyn, jakichś tam poziomu B0 czy S1, to potrafi wstawać nawet kilkanaście do kilku, 20-30 minut. I po prostu od razu zaczynając używać systemu, dostawaliśmy zero wyników. Po prostu nie działała jeszcze ta usługa. To też może nie jest problem na skalę produkcyjną, bo na produkcji zwykle nie usuwamy co chwilę baz danych, ich nie tworzymy, ale było to coś takiego irytującego, co trochę mnie zraziło do Azure'a, że no dlaczego mi jeszcze nie powiedział, że coś takiego jest po prostu nieaktualne. Znaczy, że jeszcze nie stworzone, ta usługa jeszcze nie jest w pełni wartościowa. Obejście tego problemu jest trywialne, ale absurdalne, czyli należy założyć SQL Database na poziomie S3, gdzie te usługi wstają w ciągu kilku minut, po czym downgrade'ować je do S0 i płacimy za to 3 centy więcej, no ale trochę absurdalne. I ostatnia taka obserwacja, to już o tym wcześniej troszkę mówiłem, te DTU, które Microsoft sprzedaje, czyli SQL Database na poziomie S0 ma 10 DTU, S2 20 chyba, S3 50, czyli jakoś już chyba się pogubiłem. I to teoretycznie jest liniowy wzrost, czyli mamy dwa razy więcej DTU, mamy dwa razy więcej transakcji typowych, biznesowych na sekundę. to może być prawdą, ale niekoniecznie. Ja obserwowałem, że jednak nie jest to, jak kupuję dwa razy dłuższą bazę danego, ona nie jest dwa razy szybsza. Tak raczej nie, takie wskazanie. A w skrajnym przypadku, kiedy optymalizowałem takie naprawdę trudne, złożone zapytanie, to doszedłem do bariery jakiejś, że S1 obsługiwało mi 27 transakcji na sekundę, a coś, co powinno być dwa razy szybciej, obsługiwało mi 33 transakcje na sekundę, więc nie można po prostu temu tak zaufać, że to na pewno jest, marketing tutaj nie mówi do końca prawdy. Tam pod spodem tak naprawdę jest jakaś infrastruktura, która jest teoretycznie dwa razy bardziej wydajna, ale po prostu specyfika, wszystko zależy od specyfiki naszych zapytań, naszego schematu i tak dalej, nie można temu zaufać, że to po prostu będzie magicznie dwa razy szybsze. I na koniec taka malutka rzecz, ale która potrafi ugryźć, szczególnie jak przerzucamy się na Azure, mając jakiś już gotowy system. Dwa mechanizmy. Transakcje użytkownika, czyli inicjalizujemy sobie sami transakcje, korzystając z Entity Frameworka. Korzystając z Entity Frameworka, jeśli mamy kontekst, wykonujemy Save Changes, Entity Framework nam wykonuje wszystkie zmiany w transakcji. To jest domyślne zachowanie. Jeśli chcemy rozszerzyć kilka Save Changes na jedną transakcję, używamy zwykle Begin Transaction i następnie robimy commit, tak jakbyśmy to robili normalnie w zwykłym SQL, i to powinno działać. Ale jest coś takiego jak Azure Execution Strategy i to jest coś, co zdecydowanie powinniście używać, korzystając z SQL Database na Azure. To jest strategia wykonywania zapytań, polegająca na tym, że jeżeli SQL Database odpowie mi błędem, który świadczy o tym, że baza jest przeciążona. Baza ma limity, ilości transakcji na sekundę, ilości aktualnych połączeń, to wszystko zależy od poziomu cenowego, który sobie kupimy. I używając tej strategii, jeżeli usługa odpowie nam, jest błąd, że przeciążona baza danych, w tym momencie za dużo równoległych połączeń, Entity Framework spróbuje jeszcze raz za chwilę. I to jest bardzo dobre, to tak powinno działać, nie musimy tego ręcznie obsługiwać, Entity Framework nam to zapewnia. Ale połączenie tych dwóch rzeczy nie działa. Właśnie problem się pojawia w momencie, kiedy mamy już jakiś legacy code, z którym to wykorzystujemy, bo jest to też czasami przydatne, po czym rzucamy to do Azure'a i w tym momencie dostajemy błąd, przepraszamy, niewspierany scenariusz. Nie wchodząc w szczegóły, dlaczego tak się dzieje, można sobie o tym poczytać. Ma to jakieś logiczne uzasadnienie, no ale jednak jest jakimś sporym ograniczeniem. Kolejną usługą, którą posłużę się takim pojęciem ze sprzedaży samochodów, igła, service bus, czyli usługa do kolejkowania wiadomości. Jeżeli potrzebujemy takiego mechanizmu i jesteśmy na Azure, to po prostu należy tego użyć. Z tą usługą nie mieliśmy w zasadzie żadnych problemów. Ona działa stabilnie, możemy ją zarzucić dowolną ilością wiadomości i ona po prostu to obsłuży. Po prostu ta usługa działa. To jest taka trochę usługa Linux Way. Robi jedną rzecz dobrze i robi jedną rzecz i robi ją dobrze. Jest jeszcze alternatywny sposób kolejkowania wiadomości na Azure, czyli Storage Queues. Storage Queues są trochę bardziej prymitywne. Tutaj mamy gwarancję dostarczenia wiadomości co najmniej raz, ponawianie i tak dalej. Zdecydowanie bardziej zaawansowana usługa. Koszty tej usługi są po prostu małe. Nam nawet przy obciążaniu tego systemu rzadko zdarzyło się przekroczyć ten minimalny limit $8, który jest, jak się używa planu standard, jak się używa planu basic, to zaczynamy od $0. Raczej jest tania usługa, nie ma się nią za bardzo co przejmować. To już sobie pominę, żeby nie przeciągnąć taką architekturę, właśnie jak pogodzić wiele typów wiadomości na jednym service busie, bo to się może architektonicznie jakimś tam problemem stać, ale powiedzmy sobie, że to pominę. Zwrócę uwagę na taki jedną rzecz, której mi z praktycznego zastosowania brakło w service busie. Chciałbym czasami, mając problem na przykład z tym, że moja baza danych się zatkała, mieć możliwość powiedzenia ponów, bo domyślnie jak działa obsługa wiadomości. Serwis, który odczytuje serwis basa, odczytuje wiadomość, wystąpił wyjątek, nie wiem, na przykład nie da się czegoś zapisać do bazy danych, wystąpił wyjątek, message wraca na koniec kolejki, za jakiś czas, jak cała kolejka zejdzie, znowu jest próba obsługi go, znowu wyszedł wyjątek, i tak dalej, domyślnie 10 razy próbujemy obsłużyć wiadomość. Może się zdarzyć, że to był jakiś jednorazowy przypadek, coś było chwilowo niedostępne, więc standardowe podejście to 10 razy to się powtarzamy. To się oczywiście dzieje automatycznie. Problem jest taki, że często jak coś się przytyka, to to mu chwilę zejdzie, zanim ta usługa, na przykład ta baza danych się odblokuje. W związku z czym chciałbym mieć taki mechanizm, że spróbuj za sekundę, za dwie, za cztery, za osiem, za 16, za pół minuty i tak dalej. A domyślnie, no jak tylko mam, kolejka się skończyła i mogę spróbować jeszcze raz obsłużyć, to ją obsługuję, co się wiąże z tym, że zwykle te 10 ponowień w ciągu kilku sekund. I czegoś takiego mi brakowało w ServiceBusie. Można to zrealizować, wykorzystując dwie kolejki, opóźnione czasy dodania do kolejki i tak dalej, ale to już jest troszkę, to już nie jest automatyczne. To nie jest właśnie taki platform as a service, który chcielibyśmy, żeby działało automatycznie. I zwracam uwagę, że jak się wczytacie w dokumentacji, szukalibyście czegoś takiego, można trafić na taką właściwość jak Reachway Policy, który ma opcję Exponential Reachway Policy, czyli dokładnie to, czego szukałem. Niestety po kilku godzinach zabawy z tym okazało się, że ten Exponential Reachway Policy dotyczy komunikacji z Service Busem, a nie sposobu dodawania i czasu obsługi messenger'a, czyli jeśli się nie da skomunikować z Service Busem, spróbuj za 2 sekundy, 4, 8 i tak dalej. Dobrze, kolejna usługa, z której skorzystaliśmy, czyli Search, Azure Search. Usługa wyszukiwania pełnotekstowego, Elasticsearch'a kojarzycie? Tak? Cieszę się, że Pan nas kojarzy. Azure Search to w zasadzie to samo, działa nawet na tym samym silniku, czyli Apache Lucene pod spodem. Czym się różni? To tym, że jest to usługa platform as a service, czyli taki full-text search dla zabieganych. Zakładamy go i jest w zasadzie gotowy do użycia. Znaczy, zakładamy, ustawiamy, co ma zaindeksować i za godzinę jest gotowy do użycia. W przypadku Elasticsearcha musimy go poinstalować na tych wielu maszynach, oczywiście, no nie wiem, Elasticsearch jest rozwiązaniem po prostu do instalacji wszędzie. Także Azure Search jest, ma nie, no podobne w zasadzie możliwości wyszukiwania w dużych zbiorach danych. Prosto go skonfigurować, połączyć z SQL z jakimś źródłem danych Microsoftowym czy innym dostępnym w Azure, zaindeksować te wszystkie dane. Dzieje się to, jest po prostu proste w konfiguracji. Trzeba zwrócić uwagę na limity, bo te limity, po prostu jest to droga usługa i trzeba zwrócić uwagę, czy ona nam wystarczy. W jednym tak zwanym unicie, który kupujemy, Azure Search'a kupujemy per unit i w jednym unicie można na przykład włożyć 15 milionów rekordów. Chcemy mieć 20, musimy mieć 2 unity. Chcemy mieć ponad 30, musimy mieć 3 unity. Możemy per jeden unit wykonać chyba 15 operacji na sekundę. Chcemy mieć szybszą bazę danych, znaczy szybszą wyszukiwanie, czyli na przykład średnio 30 zapytań na sekundę, musimy mieć 2 unity. I tak dalej, i tak dalej. Co więcej, ostrzegam, że te limity teoretyczne nie są praktyczne, że one są heurystyczne, czyli oni wyliczyli, że mniej więcej 15 milionów rekordów da radę jeden unit uciągnąć, ale my mieliśmy 29 milionów rekordów z hakiem i przy dwóch unitach tak nam nie wystarczało, co drugie, trzecie zapytanie, a Azure Search odpowiadał, sorry, nie dam rady, dołóż jeszcze jednego unita. I tak jak mówię, jest to usługa droga. Ogólnie wyszukiwanie pełnotekstowe jest zasobożerne. Jeden unit kosztuje 250 dolarów, czy jakieś tam waluty, ale mniej więcej rząd wielkości jest taki. Tak jak mówiłem, no 2, 3 robi nam się 700 dolarów miesięcznie, no już sporo. Koledzy, którzy wcześniej pracowali z Elasticsearchem, jak z nimi dyskutowałem o tym przypadku i tak dalej, stwierdzili, że Elasticsearcha jednak za te pieniądze dałoby się postawić dużo, dużo, dużo potężniejszego. No ale mamy całe zarządzanie tym wszystkim, tą całą infrastrukturą, na której on stoi. Kolejna usługa już taka malutka, powiedzmy, ale bardzo przydatna, czyli SendGrid. Jeżeli ktoś potrzebuje wysyłać maile z Azure, czy nawet nie z Azure, to jest dokładnie doskonała usługa do tego służąca. Jest jeszcze kilka innych, ale myśmy akurat z tej skorzystali, jesteśmy bardzo zadowoleni. Stawianie własnych serwerów pocztowych po prostu nie ma, znaczy tylko po to, żeby wysyłać z nich maile, po prostu nie ma sensu. Kupujemy taką usługę, a w zasadzie ma ona nawet jakiś tam darmowy plan, w którym możemy wysłać chyba 15 tysięcy maili miesięcznie, więc nawet dla mojego systemu to wystarczy, dla dużego oczywiście coś zapłacimy, ale prostota integracji, po prostu klucz autoryzacyjny do restowego serwisu, wyślij maila, mail jest wysyłany, wszystko działa. jedną tylko miałem śmieszną wpadkę, w której kiedyś przypadkiem wysłaliśmy jakieś 10 tysięcy maili i zablokowały się, bo admini zablokowali skrzynkę, do której to miało ujść, ale to już, ale to przynajmniej dowiodło tego, że support tej usługi działa, bo po zgłoszeniu w ciągu pół godziny rozwiązali problem. Ostatnia już chyba usługa, o której powiem, to Application Insights, czyli monitorowanie stanu aplikacji, agregacja logów. Usługa jest ciągle w stanie preview, czyli nie jest jeszcze skończona. Jest dostępna tylko w data center Central US, czyli tylko w jednym amerykańskim, więc wszystkie dane, które tam wysyłamy, będą, gdzie nam rząd Amerykanów szpiegował. W każdym razie ja tą usługę myślę, że polecam, jeżeli kogoś te ograniczenia nie przerażają. Po pierwsze, prostota integracji i rozpoczęcia z nią pracy jest tak bajeczna, że to się po prostu w głowie nie mieści. Znaczy, mówię tu oczywiście o aplikacjach ASP.NET. Jakieś nody z PHP-em to integrowałem, to już było troszkę mniej przyjemne, ale relatywnie ok. W przypadku ASP.NET to jest prawie tak proste, jak prawym na solucji skonfiguruj Application Insights i działa. Oczywiście w produkcyjnej aplikacji trzeba jeszcze zróżnicować środowiska, żeby tam nam to z testowego nie szło razem z produkcyjnymi, ale ogólnie jest to bardzo proste i na starcie dostajemy bardzo dużo. Dostajemy całe monitorowanie zużycia jakby usług, zajętości pamięci procesora, czasów odpowiedzi serwera w czasie, możliwość przeglądania zdarzeń typowych, takich jak zależności, odwołania do SQL serwera, do zewnętrznych serwisów, po prostu wszystkich requestów, powiązywania, że w takim requestie zaszły takie zawołania do zależności, czy do bazy danych, do serwisów, zajęło to tyle czasu i tak dalej. Można to wszystko, po prostu dość rozbudowany agregator logów monitor systemu, który jest bardzo prosty w konfiguracji. No, koszty są niestety trudne w oszacowaniu, bo darmowy poziom przewiduje 5 milionów danych telemetrycznych miesięcznie. Ile to jest 5 milionów danych telemetrycznych miesięcznie? No, możemy szacować, że średnio na jeden request będzie nam szło 5 typów jakichś różnych danych, plus w czasie ileś tam wysyła informacji o infrastrukturze pod spodem, ale ciężko jest to tak jednak oszacować, czy to będzie 5 milionów, czy to będzie 50 milionów, a potem koszty wzrastają po prostu proporcjonalnie do ilości danych, które tam wyślemy. I niestety największa wada chyba tej usługi jest taka, że podstawowym narzędziem przeglądania tego, co tam jest w środku, jest Azure Portal, ten nowy Azure Portal, którego usability jest rzeczą kontrowersyjną, a już moim zdaniem naprawdę się nie sprawdza, jeśli chodzi o przeglądanie jakichś logów, właśnie no, takich rzeczy, to jest dużo informacji i to jakoś źle w tym całym UI wizualizacyjnym wygląda, ale na szczęście ta usługa się bardzo szybko rozwija. Ona jest w preview, ona się ciągle rozwija, co chwilę dochodzą jakieś nowe możliwości. Między innymi taki kawałek jak Application Insights Analytics, który daje nam zupełnie nowe UI i cały taki język zapytań do tych wszystkich danych tam zgromadzonych. Czyli możemy sobie napisać zapytanie, które posegmentuje nam spośród wszystkich ze zbioru requestów, które przyszły do serwisu, posegmentuj je po kraju, z którego przyszły i wyświetl na obrazku. I takie zapytania można robić w stosunku, grzebać z tych danych, szukać, co tam się stało. Można je też w płatnym planie eksportować do Excela na przykład, żeby sobie tam robić jakąś analizę. Mamy taki feature, który się pojawia jak Proactive Detection, który nas informuje mailami, jeśli coś niestandardowego się dzieje. Na przykład zwykle jak uruchamialiśmy load testy, to dostawialiśmy informację, że nagły, nieoczekiwany wzrost czasu odpowiedzi systemu. Całkiem to działa. I to wszystko. To, tak jak mówiłem, były usługi, z których my skorzystaliśmy. Jeszcze raz powiem, jeśli to wcześniej w ogóle powiedziałem, że są to moje prywatne przemyślenia i doświadczenia. Jeżeli Was interesują, jeżeli nie zgadzacie się z nimi, chętnie o tym podyskutuję, czy za chwilę, czy wieczorem przy piwku. W każdym razie mam nadzieję, że coś z tego skorzystaliście. Jakaś moja rekomendacja Wam się do czegoś przyda. Podsumowując, jeśli macie możliwość wykorzystać usługi Platform as a Service, to jest droga, którą należy iść. Jeśli myślicie o wykorzystaniu mikroserwisów, zastanówcie się dwa razy, a jeśli chcecie wykorzystać kolejki i macie do tego sensowne zastosowanie, to tak, jest to naprawdę potężne narzędzie, ale też jest mieczem obosiecznym i trzeba uważać, czy się nim nie pokaleczymy. I to wszystko z mojej strony. Dziękuję za uwagę i miłego dnia.